Drodzy Państwo, w studiu wcześniej już niejednokrotnie dziś zapowiadany gość, ksiądz Tomasz Kostecki. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Będziemy się dzisiaj trochę zastanawiali nad przypowieścią o miłosiernym ojcu, bądź też przypowieścią nad o synu marnotrawnym, bo tak też jest ta przypowieść nazywana. Nad trzecią postacią się zastanawiałam, bo ona będzie dla nas dzisiaj ważna, czyli starszego syna. Jak moglibyśmy go nazwać? Bo nie marnotrawny, no cały czas przy ojcu.
A właśnie ciekawe, dlatego że kiedy czytałem co nieco na temat tej przypowieści, w wypowiedzi ojca świętego Benedykta XVI jest mowa o tym, że to jest przypowieść o dwóch synach marnotrawnych.
A jednak.
I o miłosiernym ojcu. Pięknie też o tym mówi ksiądz biskup Ryś w książce Skandal Miłosierdzia. Polecam.
Dobra książka. Proszę Państwa, mówiliśmy o niej na naszej antenie, także tutaj podwójne polecenie. My tak czasami się zastanawiamy nad sobą w kontekście tej przypowieści. Staramy się też w jakiś sposób umiejscowić tutaj. No bo ten syn starszy, czyli też w pewnym sensie trochę marnotrawny, trwa przy ojcu, przy tym, co do niego należy i cały czas jest jakby w domu ojca. No ale jednocześnie trudno na jego obliczu szczęście dostrzec. Sfrustrowany jest niemało.
No to właśnie bym tak powiedział, wracając do tej myśli o synu marnotrawnym, tym, który pozostał, że jest marnotrawnym. Bo dobrze rozumiemy to określenie, jeżeli chodzi o tego syna, który zabrał połowę majątku, wychodzi, trwoni. Tak, wychodzi, oczywiście trwoni ten majątek. Natomiast wydaje się, że ten, który pozostał w domu, on cały czas nie ma świadomości tego, co posiada. I w pewnym sensie też to trwoni, dlatego że nie może żyć pełnią tego, czym żyje, co ma, co zostało mu dane. I to jest chyba też jego pewien dramat taki, człowieka, który nie wie, kim jest. O tak może było powiedzieć, że chociaż jest w domu ojca, chociaż wcale tego domu nie porzuca, wypełnia wszystkie podstawowe zadania, myślę, że angażuje się w ten dom i tak dalej, nie ma tej świadomości tego, że jest dzieckiem tego ojca i że to wszystko do niego należy, że to zostało mu dane.
Ale to jest tak, że co, że też może powinien rzucić i pójść w ten świat? Czy on się boi i nie chce w ten sposób się zachować, że bierze swoje i idzie na swoje? Trudno nie musiałby roztrwonić, mógłby dobrze wykorzystać te dobra.
Znaczy, trudno to powiedzieć, bo w sumie Ewangelia dosyć tak lakonicznie to wszystko opowiada o tym drugim bracie. Niemniej wydaje się, że być może ten drugi brat czerpie siłę z tego, że jest porządny. Tak mu się wydaje, że jest porządnym bratem, bo widzimy to w tym opisie powrotu, że nawet jest mu trudno znaleźć swoje odniesienie do swojego brata, który jest właśnie tym bratem, który odszedł. On mówi, ten twój syn, nawet nie ma tam relacji żadnej, nie? I wydaje mi się, że on cały czas był w opozycji do tego syna, który odszedł. I myślę, że to też często się chyba zdarza nam także w rodzinie, że dzieci są czasami jedne bardziej takie stygmatyzowane, jedne już spisane na straty, jedne, na które się nie liczy, że tak się wyrażę. Natomiast inne się jakoś chołubi, jakoś tam się powiedzmy pielęgnuje, jakoś się widzi w nich nadzieję i tak dalej. No i później się nagle okazuje, że nie zawsze tak ten syn marnotrawny, który tak naprawdę odszedł, że on jest naprawdę synem marnotrawnym, że ten właśnie, który zostaje, czasami potrafi przynieść jeszcze więcej problemów, więcej przykrości niż ten, który poszedł, zgrzeszył, że tak się wyrażę, czy zbłądził, wrócił i jest. Natomiast ten, który cały czas jest, właśnie tak jak pani powiedziała, nie ma tej radości jego bycia.
Sobie myślę, że my myśląc o sobie, o swojej obecności w kościele, o tym, że jesteśmy osobami wierzącymi, takimi, które no, co niedzielę grzecznie nam przy świętej stoją, spowiadają się, przystępują do komunii świętej. Właśnie trochę jesteśmy takimi starszymi synami, chociaż może też nie do końca byłoby to sprawiedliwe określenie, zresztą no, bardzo, bardzo uogólniające. No, niemniej jednak chciałabym, żebyśmy się troszeczkę przyjrzeli tej sytuacji nas i naszej obecności w kościele, bo my dzisiaj pytaliśmy naszych słuchaczy, kto powinien się nawracać. Słyszymy tą formułę podczas Środy Popielcowej, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I nasi słuchacze bardzo różnie odpowiadali. Jedni mówili, że powinni się nawracać wszyscy, że ja się powinienem nawracać. Inni wskazywali na grupy społeczne, które się nawracać powinny. Inni też mówili o pewnej opozycji, że niech się nawracają tamci właśnie, którzy są z tych grup społecznych, a ja przecież do kościoła chodzę, klęczę i tak dalej.
Wydaje mi się tak. Po pierwsze, tak bym uniknął jakiejś tutaj gloryfikacji tego brata, który odszedł. Tego syna. żeby też nie stawiać w takiej opozycji, że ten poszedł nawrócony, znaczy marnotrawny, on poszedł, roztrwonił, no ale wrócił i teraz aleluja i do przodu. No nie. Bo no, mogłoby to rodzić też takie pytanie, czy taką pokusę, no to w takim wypadku żyć bez zasad, bez wartości i tak dalej, żeby się później nawrócić, no i wtedy człowiek będzie ucieszony, że się nawrócił. I tak całkowicie potępienie tego brata, który pozostał. I to nie znaczy, że ja muszę zgrzeszyć, to nie znaczy, że ja muszę, nie wiem, tak nisko upaść, że powiedzmy sobie dopiero wtedy, jak się podniosę, to wtedy będę właściwym synem, cudownym dzieckiem i tak dalej. Bo to chyba tak, nie jest taka kolej rzeczy w ogóle. Tak mi się przynajmniej wydaje, że jeden będzie żył tak, że gdzieś ta cała linia prosta będzie, gdzieś jego życie szła i nie będzie jakichś takich, powiedzmy sobie, wielkich wpadek, w cudzysłowie, że tak się wyrażę. A z drugiej strony ktoś będzie szedł takimi krętymi mandrami życia. I to bym powiedział, że to jest jakiś urok życia. Na to ma chyba wiele rzeczy wpływu, tak mi się wydaje. A wracając do pytania, to... Właśnie. Tak się zagodziłem, że już nie wiem, jakie to jest pytanie. A, ktoś musi nawrócić. No tak, rzeczywiście. Bez względu na to, czy my wychodzimy, jesteśmy takimi wielkimi grzesznikami, którzy już, można powiedzieć, dosięgają dna, czy bez względu na to, czy jesteśmy takimi pobożnymi, którzy składają ręce w kościele i chodzą systematycznie do kościoła, to temat nawrócenia jest cały czas tematem aktualnym dla każdego z nas. Ponieważ ja nie nawracam się w kontekście mojego brata, w porównywaniu, o tak lepiej powiedzieć, w porównywaniu do mojego brata, żeby pokazywać siebie, aha, nie jest jeszcze tak źle, albo z drugiej strony, no to jest już bardzo źle, muszę się wziąć za siebie. Tylko tym ośrodkiem porównania zawsze będzie Chrystus. A jeżeli Chrystus zawsze będzie tym ośrodkiem porównania, no to wtedy zawsze jest co robić. Ponieważ ja na zewnątrz rzeczywiście mogę wypełniać pewne praktyki pobożne, praktyki religijne, natomiast one wcale nie muszą być spójne z moim myśleniem. Zresztą tego doświadczamy w kościele. Nawet mi się ukuło gdzieś, tak powiedzieć, stwierdzenie, już nie wiem, czy ja je ukułem, czy sam gdzieś zasłyszałem, że mamy kościół, mamy ludzi w kościele, a nie mamy kościoła. To bardzo widać właśnie w tych sytuacjach decyzji podejmowanych jakichś działań przez ludzi kościoła, którzy chodzą do kościoła. W Międzyrzecu ostatnio miałem rozmowę z jednym z takich panów i mówi, jak to widać, kiedy ludzie w niedzielę bezpośrednio po mszy świętej idą na zakupy, wychodzą bezpośrednio z kościoła. I można oczywiście chwalić, że oczywiście byłem w kościele, jestem katolikiem, prawda, nawet może byłem u spowiedzi, może nawet byłem u komunii. Podczas gdy, zaraz po wyjściu z tego kościoła nie ma to żadnego wpływu na moje życie. I teraz patrząc na człowieka, który wychodzi z kościoła, ktoś może pomyśleć, aha, człowiek wierzący, człowiek nawrócony. Ale zaraz widząc tego człowieka, który idzie robi w niedzielę zakupy, świadomie i dobrowolnie, to już ja się wtedy pytam, na ile to, co się dokonało przed chwilą, ma jakiekolwiek znaczenie. Wydaje się, że myśmy nauczyli się oddzielać praktyki od życia. I dlatego te wezwanie do nawrócenia to jest chyba cały czas kwestia serca.
Ja bym się chciała przyjrzeć takim dwóm postawom. Pierwsza to postawa, która jest związana z poczuciem, że wszystko jest u mnie w porządku. Że tak naprawdę, no gdzie się można do mnie przyczepić w tym byciu w kościele? No a trudno jest nawracać kogoś, kto już święty jest. No tak czasami trochę o sobie myślimy. No może znaczy, też...
Wydaje mu się, że święty.
Tak, upraszczam trochę sprawę, ale najpierw trzeba zauważyć, że coś jest nie tak. A druga postawa to taka trochę postawa mylnie rozumianej bojaźni, czyli pewnego lęku przed konsekwencjami. Pan Bóg sędzia karzący, który no, jeżeli nie pójdę do tego kościoła, czy też nie będę się tam raz w roku spowiadał, no to jakąś karę mi na pewno wyznaczy. I dlatego w tym kościele jestem. Czyli albo dlatego, że się boję, albo dlatego, że wydaje mi się, że wszystko jest w porządku, to też nie szukam jakichś możliwości wejścia głębiej. Mm-hmm.
Ta druga sytuacja jest łatwiejsza. Mm-hmm. Dlatego, że proszę zobaczyć, że syn marnotrawny z naszej przypowieści, mówimy o tym synu, który odszedł z domu, on wcale nie wrócił z myślą o ojcu. Ktoś śmiesznie to powiedział, że pierwszym, co się nawróciło w synu marnotrawnym, to był jego żołądek. Że właśnie wrócił po to, dlatego, że był głodny i sobie przypomniał, że niewolnicy w domu ojca mają zdecydowanie pod dostatkiem jedzenia, on tu z głodu ginie. I wydaje mi się, że jeżeli jest nawet jakimś takim straszakiem dla mnie to, że nie, może inni ludzie usłyszą, że może właśnie będę potępiony, że może właśnie czeka mnie jakaś kara, nie jest to doskonała miłość. Tak bym powiedział. Ale jest to jakiś chyba punkt zaczepienia. Tak mi się wydaje przynajmniej, że jest przynajmniej na czym tam bazować. Być może właśnie to dojdzie do tego spotkania z ojcem. Ten ojciec, proszę zobaczyć, wychodzi i przyjmuje tego syna, chociaż on ma cały ułożony wierszyk, kim jest, czego dostąpił, kim chce być. Nie mówi tam wcale o sobie, że ma być synem, ale Bóg go kocha, tak? Go przyjmuje tą miłością. I wydaje mi się, że nawet w takiej rutynie, czy może w takim spełnianiu pewnych obowiązków, niekiedy dla obowiązków, no jest jednak jakiś wymiar wierności. Coś mi się od razu kojarzy tak, powiedzmy sobie, że czy w kapłaństwie, czy w małżeństwie, proszę zauważyć, że my naprawdę więcej robimy wiernością, systematycznością, stałością, niż jakimiś takimi wzlotami, achami, ochami, kwiatami, fleszami i tak dalej. No dobrze, jak są takie momenty, one ubarwiają życie, nie? One są jakimiś takimi cukierkami, takimi rodzynkami na tym torcie, powiedzmy sobie, w tym torcie życia, ale z drugiej strony mamy tą świadomość, że to życie, że to nasze powołanie, także ta nasza wiara jest jakąś stałą decyzją, gdzie nie zawsze to będzie kwestia pójścia na skrzydłach, znaczy latania na skrzydłach, że jest wszystko cudownie i tak dalej. Także z jednej strony bym widział jakiś sens chodzenia do tego kościoła, nawet gdy ta moja miłość jeszcze nie jest tak udoskonalona.
Poza tym, tu jest cały obszar działania łaski
Bożej. O to chodzi, o właśnie. Właśnie, pięknie to pani powiedziała. Ja jako teolog dziwnie że to zapomniałem. Bo rzeczywiście, bo wiara nie jest tylko kwestią naszej pracy, naszego aktywizmu. Jest to też kwestia działania. Tak jak ten rolnik, który wysiewa ziarno, on nie wie, kiedy to ziarno zacznie kiełkować, kiedy to ziarno zacznie rosnąć, ale on wysiewa. I nie wiem, czy ten człowiek, który stoi w kościele, który słucha słowa, może się wydaje, że to słowo spływa po nim jak woda przysłowiowa.
A może kiedyś trafi.
A może właśnie kiedyś to słowo trafi. No właśnie.
A co z tymi, którzy uważają, że o, przecież wszystko jest w porządku?
No właśnie, co to z nimi zrobić?
Większy problem.
Tak, to jest oczywiście większy problem. Chyba to też był problem za czasów Pana Jezusa, bo faryzeusze cały czas mniemali o sobie, że są ludźmi doskonałymi. No trzeba się modlić, że człowiek może dostanie taką łaskę, że kiedyś zobaczy siebie nie w kontekście drugiego człowieka, ale w kontekście Chrystusa. Bo rzeczywiście można mieć taką pokusę samospełnienia, samodoskonałości i nic z tym dalej nie robić. Ale naprawdę trudno mi nawet powiedzieć, kiedy to może się stać, że człowiek zacznie wtedy zupełnie inaczej. Może jakieś doświadczenia życiowe one wtedy pokażą człowiekowi.
Proszę księdza, skąd w ogóle się w nas bierze takie poczucie? Bo powiedzmy sobie szczerze, to nie jest tak, że my wymyślamy teraz, że naprawdę często takie postawy się zdarzają. Co więcej, ja mam ostatnio takie jakieś doświadczenia dziwne i przemyślenia, że strasznie dużo jakiegoś zła wynika z takich postaw jakby zastygniętych w kościele i czasami więcej krzywdy gdzieś od ludzi, którzy no, naprawdę są tak obiegowo uważani za dobrych katolików, na innych ludzi może spłynąć niż od tych, którzy gdzieś tam są byle jacy pogubieni i poszukują.
Czy wydaje mi się, że chyba jedna rzecz to jest kwestia pojmowania wiary. Że wiara jest pojmowana jako kwestia pewnej jakiejś doktryny, jakiejś pewnej ideologii, jakiejś kwestii wiedzy, którą człowiek pojmuje, tak? Czy jakieś pojęcie Pana Boga w oderwaniu zupełnie od życia. I to jest, spotykam wielu ludzi, którzy twierdzą, że są wspaniale wierzący, nawet nie chodzą do kościoła i tak dalej, ale to już zupełnie jest problem. Natomiast to jest kwestia tego rozdzielenia, bym powiedział. A po drugie, chyba to też jest kwestia, no każdy z nas ma całą masę różnych mechanizmów obronnych, żeby się jakoś bronić. My musimy żyć jakoś w tych czasach, w których żyjemy. I myślę, że jeżeli my siebie stawiamy jakoś tak w lepszym świetle, to jakoś pomaga nam przetrwać, bym tak powiedział. Gdyby człowiek tak się cały czas dołował, że jeszcze nawet na tym poziomie, powiedzmy sobie, religijnym, nawet tu jest cały czas źle, to nie wiadomo, jak on by tu funkcjonował wtedy, nie? Czy on był w stanie funkcjonować. Także chyba to są też pewne mechanizmy oszukiwania samego siebie, czy kreowania pewnej rzeczywistości, która nie jest prawdziwą. No, idąc teologicznie, to byśmy powiedzieli, że to jest jakieś rozdarcie w człowieku, które jest dokonane przez grzech i ten grzech cały czas pracuje w człowieku. Przypominam o tym, że chociaż chrzest zgładzi grzechy, chociaż każdorazowo, kiedy idę do sakramentu pokuty, te grzechy są odpuszczane całkowite, ale są tak zwane rany grzechowe, które ciągle jakoś pracują, jakieś skutki grzechy, które są, nie? Ja funkcjonuję w tym. I to myślę, że to też daje znać o sobie.
Duch Święty przekonuje świat o grzechu i też pokazuje człowiekowi, gdzie ten grzech w nim jest. Papież Jan Paweł II w swojej encyklice o Duchu Świętym bardzo wyraźnie właśnie pokazał to jako pewne nowe spojrzenie na sytuację grzechu. tutaj może pomocy jakiejś szukać. To też na przykład modlitwa o rozeznanie do Ducha Świętego jest często nieobecna w naszym życiu. W ogóle świadomość Ducha Świętego w takiej codziennej duchowości, nomen omen, naszej jest dosyć mała.
No boję się, że niektórzy nawet nie wiedzą, że Duch Święty jest Bogiem. Czasami tak się zdarza, że wymieniając Trójcę Świętą, wymienią Pana Jezusa, Matkę Bożą, Świętego Józefa. Zapominając w ogóle o tym, że Duch Święty jest osobą Trójcy Świętej, jest Bogiem. Natomiast, jak Pani o tym mówiła, o kształtowaniu Ducha Świętego, roli Ducha Świętego w przekonywaniu o prawdzie, o życiu, to rzeczywiście od razu sobie skojarzyłem, że to jest jeszcze kwestia sfałszowania sumienia. Właśnie sumienia, które ukierunkowuje człowieka na prawdę i, jak mówi katechizm Kościoła katolickiego, właściwie ukształtowane sumienie musi być prawym i prawdziwym. Prawdziwe to znaczy, kiedy zło nazywa zło złem, dobro nazywa dobrem, a prawe, kiedy właśnie idzie za tym, tak? Że nie zamazuje tych różnic. I wydaje mi się, że to też dzisiaj w świecie, w którym żyjemy, gdzie człowiek stara się, nie wiem, może być poprawnie polityczny, może właśnie źle rozumiana jakaś tolerancja, jakaś, powiedzmy sobie, no chęć, powiedzmy sobie, akceptacji i tak dalej, człowiek potrafi się zafałszować też. Zauważyłeś to prawdę, która jest w nim samym. Jest to kwestia też pewnej jakiejś szukania akceptacji. Tak mi się kojarzy, wczoraj mówiliśmy o tym na spotkaniu z radiowcami. Bardzo ciekawy jest opis kuszenia Pana Jezusa, właśnie kiedy Jezus zostaje kuszony takimi pokusami władzy, znaczenia, pokusami posiadania. I po pierwsze, Chrystus wcale nie wchodzi w dyskusję z diabłem, ale zanim następuje pokusa, Chrystus jeszcze przyjął chrzest. Na tym chrzcie usłyszał: Tyś jest mój syn umiłowany, w tobie mam upodobanie. I to było jego mocą, że on wiedział, kim jest. I dlatego on nie potrzebował czy znaczenia, czy sławy, czy stanowiska do tego, żeby to określało jego wartość. On dokładnie wiedział, co jest jego wartością. To dzieciństwo Boże. No i właśnie trochę wracam znowu do tematu, bo trochę może tak biegamy, że co ciekawe, właśnie w Wielkim Poście, gdzie czyta się tą Ewangelię o synu marnotrawnym, czy o synach marnotrawnych, warto wrócić też do tej istoty teologii chrztu, która na sam początku stawia chrzest. Teologii Wielkiego Postu, która na sam początku stawia chrzest. No bo czym jest chrzest? Chrzest jest tym, że masz uwierzyć, że jesteś dzieckiem Boga. Które to życie zostaje, życie dziecka Bożego, zostaje okupione śmiercią Chrystusa. Czyli wracamy do punktu wyjścia. Dlaczego ten syn, będąc w domu, nie czuje się synem.
To jest, a tak pomyślałam sobie pytanie. Jeszcze o jednej rzeczy, o takim, jak to nazwać, aktywizmie pewnym, że my często idziemy w pewną zadaniowość, a nie zastanawiamy się właśnie będąc w kościele nad relacją do Pana Boga. Tylko jesteśmy w Radzie Duszpasterskiej, chodzimy na różne spotkania, staramy się, żeby być, żeby pomagać. No to jest wszystko bardzo dobre, oczywiście nie negujemy tego. Ale jakby to się zatrzymuje na tym poziomie. A ten syn też może tam pomagał w prowadzeniu gospodarstwa, zajmował się wypasem bydła i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jakby nie myślał o tym, że jego drugi brat gdzieś tam przepada w świecie i nie myślał o tym, że tak naprawdę wszystko, co jest ojca, jest jego.
Tak, tak. Wydaje mi się, że działanie jest o wiele łatwiejsze. Aktywizm jest w ogóle łatwiejszy. I też popadamy w taki mechanizm, powiedzmy, działania aktywizmu. A z drugiej strony rzeczywiście jest pytanie, z czego ma wynikać ten aktywizm? Z czego ma wynikać to działanie? Jeżeli to są praktyki dla samej praktyki, wcześniej czy później człowiek się wypłucza. Musi być rzeczywiście ten ośrodek patrzenia, z czego to ma wynikać. Zdarzyło mi się kiedyś powiedzieć to też na konferencji dla młodzieży. Co jest powodem czasami tego, że człowiek wyjedzie za granicę, mężczyzna wyjeżdża za granicę i pytam tak dziewczyn, wyobraź sobie, że męża nie ma. I teraz jest pytanie, dlaczego go nie zdradzisz? Pojawiają się bardzo różne odpowiedzi. Bardzo różne. Zresztą żyją w świecie ci ludzie. I dopiero może 15 osoba powiedziała, nie zdradzę go dlatego, że kocham. I koniec. Tu nie ma dyskusji. Ja wiele rzeczy nie zrobię w moim życiu wtedy, kiedy mam właściwie ustawione relacje. Kiedy ktoś jest ważny dla mnie. Kiedy ktoś zajmuje istotną przestrzeń mojego życia. I tak wracając do wiary, do teologii, ja nie zrobię wielu rzeczy, kiedy mam właściwą relację. Bo wiem, że to będzie, można powiedzieć, nie tyle, że przekroczę jakieś zasady, tylko że wiem, że wtedy zadaję ból miłości. Tak bym powiedział. I wydaje mi się, że my z kolei patrzymy na nasze zadania, które popełniamy, które podejmujemy w Kościele, czy z kolei na grzechy, które popełniamy, czy nie popełniamy. My czasami patrzymy na jakieś punkty, które są wcale ze sobą niespójne, wcale one nie są ze sobą jakoś połączone. Bez widzenia osoby, która, można powiedzieć, osoby Chrystusa, która właśnie, można powiedzieć, jest całym fundamentem całej mojej moralności, całego mojego postępowania, całego mojego bycia w Kościele. Jeżeli od Kościoła wyjmiemy Chrystusa, to co ten Kościół jest? Czy jest tylko zgromadzeniem ludu? Lud się może zgromadzić w zupełnie innym miejscu, w zupełnie innym celu. Natomiast jeżeli się gromadzimy, to gromadzimy się po to, żeby być przy Chrystusie. I to z Chrystusa czerpiemy siłę do tego, żeby się uchrystusowić. Chrześcijanin to człowiek Chrystusa. Święty Paweł powiedział świetnie, żyję ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Czyli właśnie można powiedzieć, że to nawrócenie, ta moja przemiana, to nie jest tylko wypełnianie praktyk, to nie jest tylko podejmowanie pewnych posług, tylko to ma na celu coraz bardziej czynienia Chrystusa we mnie.
A tak jeszcze spróbujmy z drugiej strony spojrzeć na tego starszego syna, drugiego syna marnotrawnego, bo może można go też w jakiś sposób bronić, dlatego że my czasami nie potrafimy dostrzec z różnych powodów, niekoniecznie zawinionych przez siebie, tego dobra, które mamy. Może ten syn po prostu nie bardzo widział to, że ojciec go kocha, że jest w tym, co należy do niego, że może z tego wszystkiego korzystać na co dzień, że tak na dobrą sprawę to wszystko nie jest mu zabierane, że po prostu może się tym cieszyć. Może my nie umiemy tego dostrzec.
Kiedyś takie miałem myśli, nie wiem, czy one troszeczkę nie były na granicy prawowierności, bo kiedyby tak odłączyć tą przypowieść od Boga, który jest ojcem, to tak pomyślałem, jaka to musiała być rodzina, skoro jeden syn odchodzi, drugi z kolei zostaje i wcale nie ma poczucia właśnie tej bliskości ojca. Myślę, no to tak trochę patologiczne to rodzina.
Co z tym ojcem, prawda?
Nie? Coś trochę dziwna ta rodzina w ogóle, nie? Natomiast wracając z powrotem na jednak prawowierność myśli, to sobie pomyślałem tak, że mimo wszystko ta miłość, ona daje człowiekowi wolność. Ona musi zagwarantować wolność. Mamy chyba tylko... Kiedy zaczyna się to moje wejście do Chrystusa? Kiedy się zaczyna moja wiara? Kiedy ja w sposób wolny podejmę decyzję. Podejmę decyzję trwania przy Nim, wejścia w relację do Niego. Nie kocha się człowieka, którego się zniewoli. Ja nie mogę nakazać miłości. Nie? To człowiek musi wybrać. To też jest ciekawe, że właśnie może to jest też problem naszego Kościoła w Polsce, że mamy ludzi, którzy nie wybrali Chrystusa. Że Chrystus jest jednym z czymś, co wybrali, czy z kimś, co wybrali.
Albo co dostali co na równi, tak zwanej tradycji, tak, przez małe te.
Co na równi jest jakiś jednym z dóbr, które, o właśnie, no, tak jak powiem, mówi, co jest na jednym z dóbr, które człowiek ma, jakoś wnosi w społeczność. Natomiast wydaje mi się, że i tak coraz bardziej dojrzewamy do tej sytuacji, w której człowiek i tak jest zmuszony poniekąd przez codzienne życie do konkretnego wyboru. I wcześniej czy później tak musi dokonać wyboru, bo no, tu mi się przypominają słowa księdza Blachnickiego, często zresztą cytuję. Ksiądz Blachnicki, założyciel ruchu oazowego, powiedział tak: chrześcijanami się nie rodzimy, ale się stajemy. Sam fakt przyjęcia chrztu nie jest jeszcze, można powiedzieć, czymś, co mnie ustawia już całkowicie, powiedzmy sobie, w wierności Panu Bogu. Bo przyjdzie moment, kiedy przestaje się liczyć środowisko, przestaje się liczyć rodzice, co ludzie powiedzą, jakie to ma znaczenie, tylko zaczyna się, czy to jest moje, czy ja w to wchodzę. I rzeczywiście jest, niestety to z doświadczenia kapłańskiego wiem, że jest bardzo dużo sytuacji takich, którzy no, nie dokonali wyboru. Są i nie są. Są w Kościele i są równie dobrze poza Kościołem. Kościół jest jakimś elementem i wydaje mi się, że ten brat, on jest w tym domu i go nie ma w tym domu. Bo on jest fizycznie, nie? Ale nie ma gdzieś go w tych relacjach żadnych.
Tak z ludzkiego punktu widzenia, ten, który odszedł, ten taki rzeczywiście marnotrawny, chyba trochę miał łatwiej, nie ma ksiądz takiego wrażenia, bo to odejście było spektakularne i ten powrót też był bardzo świadomy, chociaż może motywy nie od początku takie, jak być powinny, a ten jakby nie miał możliwości spojrzenia z perspektywy.
To ciekawe. Bo ta przypowieść to jest o ojcu miłosiernym. My nie wiemy, czy to, co się zadziało pomiędzy ojcem a synem, który wrócił, czy to spowodowało nawrócenie tego syna. Jeszcze na razie nie widzimy, na razie widzimy wzruszonego ojca. Ojca, który daje płaszcz, który daje sandały, który daje pierścień. Tak? Ale my nie, proszę zacząć, że Ewangelia ciekawie nic dalej nie mówi, że ten syn wreszcie się przekonał, że jest synem. Można powiedzieć, że to jest ciągle chyba jesteśmy w tej całej sytuacji, w której człowiek jednak ciągle musi dochodzić do tego, ciągle dojrzewać do tego, ciągle wybierać. Ta Ewangelia jest, można powiedzieć, niedopisana. Ona się jakby dopisuje w naszym życiu. Proszę zobaczyć, że można doświadczyć wielu cudowności i można wcale się nie nawrócić. Można być rzeczywiście bardzo złym człowiekiem, czy źle postępującym człowiekiem, tak trzeba powiedzieć uczciwie. I powiedzmy sobie, można mimo wszystko doświadczyć jakiegoś dobra i to dobro wcale człowieka nie musi nawrócić. Może jest o tyle łatwiej temu synowi, który wraca, że on już wie, że był na dole. I on wie, że już rzeczywiście z tego dołu nie ma wyjścia poza powrotem do ojca. I też rzeczywiście są w niektórych, myślę, że w sumie we wszystkich, jak się tak troszeczkę orientuję, jakichś terapiach, czy powiedzmy sobie, jakiś no, leczeniu człowieka, zwłaszcza dotkniętego jakimś nałogiem bardzo silnym, czy bardzo jakoś rozkładającym jego życie, jest taka koncepcja, że pozwoli człowiekowi dotknąć grzechu. Tak dotknąć zła, że ten człowiek nie ma już wyjścia. Jest pod ścianą. I wtedy decyduje się jego żyć albo nie żyć. A nawet niekiedy się postuluje, żeby zabrać wszystkie podpórki, które mogą powiedzmy sobie pomóc temu człowiekowi cały czas funkcjonować na zasadzie, że jakoś to będzie. To bardzo dobrze by widać było po kolędzie. Pamiętam, wróciłem po jednej kolędzie, po prostu załamany, bym tak nawet powiedział, ponieważ w kilku domach po kolei, to było na wiosce, obraz starszej matki, 70-letniej i mniej więcej 40-letniego kawalera, syna, niestety dożywującego alkoholu. I rozpaczliwe pytanie, w którymś z kolei domów, proszę księdza, do kiedy to będzie? I pamiętam, no może to niegrzecznie to powiedziałem, ale wtedy bardzo przeżywam tę sytuację. Mówię, wie pani, to będzie dotąd, dopóki pani będzie żyła. Jeżeli pani mu pierze, prasuje, jeszcze daje swoją rodzinę, żeby on mógł pić, żeby panią nie maltretował i tak dalej, to on dopóty nie widzi potrzeby zmiany swojego życia. Ja wiem, że to było bardzo mocne powiedzenie i może za ostre nawet, ale rzeczywiście czasami człowiek musi dojść do tego stwierdzenia, że już nie ma dla mnie ratunku. W ogóle we wszystkich ruchach charyzmatycznych w Kościele, we wszystkich tych ruchach odnowowych właśnie pokazuje się na rzeczywistość grzechu, do którego człowiek przychodzi i wie, że o własnej sile nie wyjdzie z tego grzechu. Być może to będzie jakaś, tak jak w przypadku tego brata marnotrawnego, który odszedł, być może to będzie jakaś okazja powrotu, zupełnie jeszcze bez miłości Pana Boga. Ale z drugiej strony może będzie taki moment, że ja rzeczywiście doświadczę, że dla mnie nie ma ratunku poza Jezusem.
Nie wiemy, czy ten syn, który wrócił, tak naprawdę nawrócił się. Wiemy, że wrócił, że mógł wrócić, że ojciec go przyjął. I w pewnym sensie można tak powiedzieć, że startują z tej samej pozycji, bo skoro tamten jeszcze dużo ma do zrobienia, a ten wrócił i będzie teraz żył w tym domu, to jakby obaj mają tę samą sytuację, że
cały czas muszą dochodzić do ojca.
Tak, muszą dochodzić do ojca.
Budować relacje z ojcem, tak. I między sobą. Tak. Tak można było powiedzieć. Właśnie to dopiero w tej audycji tak sobie dopiero zobaczyłem, że rzeczywiście, że jest to... Ewangelia kończy się na powrocie syna, ale nie mówi o zmianie tego syna. Jest to zmiana zewnętrzna, którą ojciec daje. Czyli ja bym powiedział, że to jest to spotkanie z Bogiem, który obdarowuje no, zupełnie niespodziewanie. Zupełnie, można powiedzieć, więcej niż się spodziewam. On chciał, wrócił z inicjatywą pozostania sługą. On już nie czuje się godnym być dzieckiem.
Dostał znacznie więcej.
A zdecydowanie więcej dostał, nie? No ale jednocześnie widzimy, że to obdarowanie właśnie może będzie takim punktem wyjścia do przemiany swojego życia.
Ja bym chciała jeszcze o jedną rzecz zapytać, która mi się skojarzyła przy okazji tej przypowieści. Tak pomyślałam sobie, że ten brat, który w domu pozostał, nie wyszedł na spotkanie swojego wracającego brata. No może to była intymna...
Wracał z pola, jest chyba nawet napisane, że pracował w tym czasie.
I zobaczył scenę, no,
usłyszał muzykę. Tak był zapracowany po prostu.
W każdym razie przy tej okazji, kiedy pomyślałam, że nie ma go przy tym powrocie i dopiero przy radości z tą pretensją się pojawia, pomyślałam sobie też o naszych wielu grzechach zaniechania, o tym, że my jakby nie zawsze chcemy zauważać nieszczęścia tych ludzi, którzy odchodzą czasami od kościoła, a może by zostali, gdybyśmy my byli trochę inni.
Z pewnością jest to chyba w wielu sytuacjach prawdziwy zarzut, który słyszymy jako ludzie wierzący. W czym jesteśmy lepsi?
No właśnie, w czym?
W czym jesteśmy lepsi? Właśnie.
Zdefiniujmy to, bo to jest ważne. W czym my jesteśmy naprawdę lepsi? Bo to na pewno nie w nas jest to, co jest lepsze.
Właśnie. Tylko, że jeżeli znowu wracamy do tego momentu, gdzie jest Chrystus w centrum, w czym ja jestem lepszy? Moja lepszość tylko polega na tym, że ja poznałem prawdę i mogę iść do tej prawdy. Ale to nie jest lepszość na zasadzie porównywania się z drugim człowiekiem, ponieważ Ewangelia jasno mówi, więcej ci dano, od ciebie się więcej będzie wymagać. Ja jestem lepszy w tym sensie, że ja poznałem, dane mi to jest poznać. W ogóle doszło do mnie to bardzo mocno podczas jednych rekolekcji i podczas czytania właśnie tekstów Jana Pawła II, kiedy papież mówi, wiara jest łaską. Przecież to ja tysiące razy słyszałem na wszystkich wykładach. Wiara jest łaską. To znaczy, że ktoś dostaje tę wiarę i ktoś jej nie dostaje. Jest to wybór Boga, tak można powiedzieć, powołanie przez Pana Boga. A z drugiej strony jest to wielkie zaproszenie, że skoro ja otrzymałem możliwość poznania Chrystusa, skoro, prawda, przez różne sytuacje, dom rodzinny, wychowanie, poprzez towarzystwo i tak dalej, włączenie w Kościół, to ja jestem odpowiedzialny za tę wiarę. Tak? I ja wobec świata jestem świadkiem tego Chrystusa. Ja jestem, można powiedzieć, uobecnieniem tego Chrystusa. Mam być znakiem, to co Chrystus mówi w Ewangelii. Jesteś solą dla ziemi, światłem dla świata. Jeżeli sól zwietrzeje, po co ona się nadaje? Jeżeli światło przestanie się palić, to po co to światło? Jeszcze w jednym komentarzu, kiedyś pamiętam, czytałem sobie właśnie komentarz do Ewangelii o zagubionej owcy. Ona właśnie tu też będzie ciekawa, w tym kontekście ona też się sprawdzi. Jest 100 owiec, jedna się gubi, ale ta jedna gubi się przy tych 99 owcach. To jest pytanie, to co te 99 owiec robi? Nie? Że 99 owiec pozwala odejść
tej jednej.
I teraz właśnie 99 jest sprawiedliwych, tak? A powiedzmy sobie, ta jedna jest niesprawiedliwa, ale mimo wszystko, gdzie jest ta sprawiedliwość tych owiec, które zostają, skoro przy nich się ktoś gubi? I chyba jest to jakiś znak dla nas, dla ludzi Kościoła, na ile my dzisiaj jesteśmy wiarygodni, na ile dzisiaj my jesteśmy czytelnymi znakami Chrystusa, na ile my jesteśmy takim punktem odniesienia dla ludzi, którzy żyją w tym świecie. Bo jeżeli rzeczywiście zatraciliśmy już tą wiarygodność, zatraciliśmy tę czytelność, no to jest pytanie, czy my dalej jesteśmy w Kościele, czy my dalej rzeczywiście mamy powody chlubić z tego, że my do Kościoła chodzimy. Bo jeżeli ja idę do Kościoła, tak, i jako, powiedzmy sobie, później mąż czy ojciec wracam i nie jestem ojcem, w sensie tym, że nie daję czasu dzieciom, nie poświęcam im uwagi, tak, nie jestem obrazem Boga, który jest ojcem, to jest pytanie, na ile ja prowadzę swoje dzieci do ojca. Mogę powiedzieć dzieciom, idźcie do Kościoła. Ale lepiej by było, żeby one we mnie zobaczyły jako ojcu Boga, który rzeczywiście jest taki jak ojciec. Dzisiaj to doświadczenie, właśnie to też na marginesie, kiedy uczę w szkole średniej, rzeczywiście bardzo to widać. Uczę akurat w gronie praktycznie samych chłopaków, bo mam jedną klasę tylko liceum, gdzie są dziewczęta. Natomiast bardzo to widać, jaki jest szeroki wymiar kryzysu rodziny. Można by było powiedzieć bez żadnego przechwalania się, że pewnie po którejś lekcji można wskazać by było, bez pomyłki, kto pochodzi z rodziny rozbitej, gdzie nie ma ojca. Jest problem funkcjonowania. I tak się kiedyś zastanawiałem, jak jako katecheta mam mówić o Bogu, który jest ojcem. Podczas gdy nie ma tego doświadczenia codzienności ojca. Już ja nie mówię tylko w sytuacji, kiedy ojca nie ma, bo porzucił rodzinę, ale to też może być sytuacja, kiedy ojca nie ma, bo wyjechał za granicą, pracuje, utrzymuje rodzinę, ale go nie ma. Już nie mówię także o sytuacjach, gdzie ojciec jest, ale tak jakby go nie było, nie? No to jest, niestety, bym powiedział, że to jest chyba całe spektrum tego, że ja muszę wiedzieć, że to, że ja wiem, znam Chrystusa, to musi przenikać moje życie. To musi mieć realny wpływ na moje życie.
W tej przypowieści słyszymy, że ojciec dał porówno synom, jakby nie wyróżnił żadnego i dał im rzeczywiście jakiś rodzaj dóbr, które usposobiały ich do dalszego życia, dalszego funkcjonowania, zaopiekował się nimi. I tak sobie też pomyślałam, że mając porówno, może ten jeden nie odszedłby, gdyby ten drugi do niego powiedział, słuchaj, razem weźmy się do tej roboty na tym polu i może wspólnie coś wypracujemy.
W jednym komentarzu wyczytałem, nie jestem biblistą, że syn marnotrawny, który odszedł, poniekąd okradł syna starszego. Bo według prawa żydowskiego synowi starszemu należało się 2/3. A temu 1/3. Może to tkwi też, powiedzmy sobie, jak to się nazywa, ta może złość właśnie tego brata, że on nie tylko swoje zmarnotrawił, tak, przytrawił marnie, ale też właśnie zabrał to, co jeszcze do niego nie należało. To jest też ciekawe bardzo. Nie? Także no, naprawdę to jest, Słowo Boże zawsze by się to sprowadziło, no, wielowątkowo bym tak powiedział, że to jest jedna refleksja, która następuje dalej, no dlatego to sięgamy do tego słowa i próbujemy się odnaleźć. Niemniej na pewno coś pomiędzy w relacjami tych braci do siebie też na pewno potrzebowałoby uzdrowienia. Czy te spotkanie po latach, czy po iluś miesiącach, bo wydaje się, że to te spotkanie jakiś czas, znaczy trwało po jakimś czasie, prawda, po jego powrocie, ten jego oddalenie trwało jakiś czas, być może te spotkanie, tak, doświadczenie miłości ojca, przebaczenia tego ojca i wreszcie może usłyszenie, tyś jest mój syn, być może stało się to początkiem zupełnie zmiany wartości. Zupełnie zmiany wartości. No i znowu refleksja mi się też kojarzy. No właśnie, my się czasami zachowujemy jak ludzie bezimienni, ludzie, którzy nie mają poczucia, kim są. I świat też nam nie pomoże, żebyśmy właściwie ustawili swoją tożsamość.
Natomiast nasz syn też nie bardzo czuł, kim jest tak naprawdę. Bo on nie czuł się jakby obecny w tych dobrach swojego ojca. Mm-hmm. Miał do niego żal, że...
Tak, tak. Ale jeszcze do jednej rzeczy dojdę, że no znowu wracam do tego chrztu. To jest dla mnie bardzo takie w tym roku takie tegoroczne odkrycie wielkich apostołów. Chociaż to już, mówię, człowiek wielokrotnie to czytał i rozważał. To jednak właśnie, że to ta świadomość, kim ja jestem, tyś jest mój syn umiłowany. On usłyszał to, tyś jest mój syn umiłowany po powrocie drugiego brata. Jesteś moim synem. Wszystko do ciebie należy. Może wcześniej nie słyszał tych słów, a może je słuchał, a ich nie słyszał. Nie? I może to jest to dopiero moment, kiedy człowiek zaczyna zupełnie inaczej funkcjonować. Że był przekonany, że rzeczywiście jestem synem. To jest wszystko moje. Bóg mi wszystko oddaje. Tyś jest mój syn umiłowany. To, co mamy właśnie usłyszenie w każdym sakramencie Chrztu Świętego, Bóg przyznaje się do nas. Bóg jest tym, który jest jakimś kluczem mojej tożsamości, jakieś znaczenie mojej tożsamości, nadaje tą tożsamość. Tyś jest mój syn. I wtedy ja nie jestem dzieckiem niczyim. Nie jestem dzieckiem z przypadku. Jestem dzieckiem, które jest dzieckiem Boga. A jeżeli mam wtedy, to właśnie psychologia się kłania, jeżeli mam poczucie wartości, to wtedy nie próbuję sobie podbudowywać tego poczucia wartości czymś innym albo kimś innym w porównywaniu do kogoś, albo powiedzmy sobie w tym, że ja będę panował, że będę znaczył, że ja będę miał stanowiska, że będę miał wpływy, że będę miał posiadania. To jest rzecz, która jest nabyta. Ona nie jest w stanie napełnić mnie poczuciem wartości. Błogosławiony Paweł II właśnie pisał, że człowiek nie spełni się poprzez świat widzialny. To wszystko, cokolwiek będzie posiadał, to wszystko, cokolwiek do czego dojdzie, to nie nada wraz jego wartości. Bo to i tak zostawi. I będzie tak, że ja mam ileś dóbr, ale ktoś ma jeszcze więcej. Już jest problem wtedy. Będzie, że zajmuje takie stanowisko, które zajmuje jeszcze większe stanowisko. Znowu już jest problem.
No zawsze ktoś bogatszy i ważniejszy będzie.
Co jest tutaj wewnątrz, powiedzmy sobie, w mojej głębi mojego serca, nie? I mojej relacji do ojca. I może dopiero to doświadczenie ojca, który wychodzi pomimo straty tego majątku, jednak wychodzi i czyni syna synem, nie niewolnikiem, nie sługą, ale synem, to może dopiero to doświadczenie i to usłyszenie, tyś jest mój syn umiłowany, może zacznie się początkiem nawrócenia. No to tak mam taką nadzieję przynajmniej.
Może ktoś teraz dopiero radio włączył i nie słyszał wcześniej naszej rozmowy, to jeszcze na koniec zadam ogólne pytanie. A żeby było łatwiej, to może zapytam tak bardzo indywidualnie, pozwoli ksiądz, wręcz intymnie. No bo co to znaczy tak naprawdę weź się nawróć? No to tak szczerze mówiąc, tyle razy się słyszy to słowo, nawracajcie się, tak jak mówię, głowę schylamy przed popiołem, wychodzimy z kościoła, idziemy do swoich rzeczy. Czasami próbujemy jakoś głębszą refleksję przeprowadzić, ale różnie to z tym bywa. Kiedy księdzu głowę sypią, to co ksiądz myśli wtedy? Jak to jest z tym nawracaniem się?
Jestem panem, który przychodzi prawie pod 40. Także ostatnio moja refleksja dąży do tego, że także coraz bardziej, tego czasu, powiedzmy, ucieka. Natomiast te nawrócenie, to wydaje mi się, tak jak ja to odczuwam, jak ja to patrzę, żebym wrócił do tego, co jest na początku. Wrócić do dzieciństwa Bożego, żebym ja wiedział, kim ja jestem. Że jestem obdarzony tą miłością, miłością bezwarunkową, darmową, całkowicie akceptowalną, z całkowitą akceptacją. Pewnie, że ja cały czas jeszcze gram, zasługuję, żeby jeszcze, prawda, powiedzmy, że ktoś pochwalił i tak dalej, ale ten moment posypania głowy popiołem i mówi, słuchaj, nie musisz tego robić. Jesteś kochany taki, jaki jestem. Jaki jesteś. Za ciebie mój syn oddał życie. Jesteś dla mnie drogi, bo za człowieka, który jest dla mnie nic nieznaczący, nie oddaje się życia. Oddaje się życia dopiero za człowieka, który jest ukochany. Dla niego się traci to życie. I dla mnie to jest właśnie to, że ciągłe uświadamianie sobie, teraz nawet byliśmy w gronie kolegów księży, znaczy nie teraz, tylko w listopadzie zeszłego roku, na rekolekcjach księdza Johna Bashabory, rekolekcje dla kapłanów zamknięte z tym charyzmatykiem z Ugandy. I właśnie głównym nurtem przesłania tych rekolekcji było dzieciństwo Boże. Wrócić do tego, co jest na początku. To też ciekawa rzecz, no, trochę skacze, ale to jest wszystko ze sobą związane. Kiedy Jezus po zmartwychwstaniu chce spotkać się z uczniami, mówi, wróćcie do Galilei, tam się spotkamy. A co było w Galilei? W Galilei nastąpił moment powołania. Pierwszego spotkania z Chrystusem, pierwszego zauroczenia się Chrystusem, pierwszego usłyszenia o Chrystusie, pierwszego usłyszenia pójdź za mną. Kiedy byłem w Ziemi Świętej, dana mi to była łaska, najbardziej wzruszającym momentem dla mnie było być nad jeziorem Genezaret, gdzie się wszystko zaczęło. I kiedy słyszę nawróć się, to znaczy wróć, to Apokalipsa mówi, wróć do pierwotnej gorliwości. Wróć do tego, kim jesteś. Do tego, że jesteś moim synem. I koniec. Jesteś dzieckiem, to w ogóle zmienia chyba całkowicie życie. Tak mi się wydaje. Nie znaczy, że ten diabeł nie przestaje działać. Ja nie mówię, że to... Ale ta świadomość, że wiem, kim jestem i wiem, jaką ceną zostałem okupiony, wykupiony właśnie z grzechu i wiem, że ktoś mnie kocha ponad życie, no to jest dla mnie naprawdę siła bardzo nośna. I wydaje się, że to jest też jakaś próba zmiany mojego funkcjonowania wobec ludzi. Wobec ludzi, wobec siebie samego, wobec relacji do Pana Boga.
Tak praktycznie, szukać tych momentów, kiedy czuło się tą gorliwość, tą żarliwość, bo każdy gdzieś w życiu ma taki moment, kiedy był przekonany, że to jest właśnie to.
Święty Ignacy Loyola mówi tak, ogólnie nie wracaj do przeszłości. To tak jak w Ewangelii jest, nie? Kto przykłada rękę do pługa, niech się strasznie ogląda. Ale Ignacy Loyola mówi tak, jeżeli wracasz do przeszłości, do tych momentów dobrych, cudownych, gdzie czułeś się rzeczywiście kochany, akceptowany, umiłowany, to po to, żeby nabrać z nich siły do życia teraz. To nie jest wracanie Izraelitów, którzy ciągle narzekali na pustyni, jak to było w Egipcie, zapominając o tym, jak to było. Tak jak my w Polsce, wielu jeszcze marzy, jak to było za komuny, zapominając o tym, jakie były rzeczywistości. Nie? Natomiast my też mamy czasami takie ucieczki od świata, bo kiedyś to byłem gorliwy, kiedyś chodziłem na pielgrzymki, kiedyś chodziłem do spowiedzi, kiedyś to, tamto. Jeżeli wracasz, dobrze. Weź stamtąd to dobro i przenieś się do dzisiaj.
Iść do przodu.
Tak, można powiedzieć, wracaj do ogniska, na którym było ciepło, ogrzewaj się i wracaj normalnie. Verso l'alto, powiedział błogosławiony Piotr Jerzy Frassati właśnie. Podążaj w górę.
Dziękuję serdecznie. Ksiądz Tomasz Kostecki był moim i Państwa gościem. 5 minut do 19:00.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dziękuję.